Niedziela 8 listopada, 21.30, przy mikrofonie Radia Maria Ojciec Benedykt. Temat, który podejmujemy w rozmowach niedokończonych, Quo Vadis Polska Młodzieży, naszym Państwa gościem, redaktor Grzegorz Górny. Witamy, panie redaktorze, w radiowej części naszych rozmów niedokończonych.
Szczęść Boże, witam serdecznie.
Jesteśmy już po pierwszej części rozmów w telewizji Trwam, gdy podjęliśmy ten temat. Za tę pierwszą część gorąco i serdecznie dziękuję, panie redaktorze. 22 października 2020 roku Trybunał Konstytucyjny swoim wyrokiem wyraża zgodność z konstytucją ochrony życia ludzkiego. Ta przesłanka eugeniczna staje się potem przyczyną do wielu protestów, wielu manifestacji środowisk mówiących o wolności kobiet. I na tych protestach widzimy wiele młodzieży. Stąd nasza refleksja dziś, by zapytać nas samych i też młodzieży, dokąd zmierzasz, polska młodzieży. Tym bardziej, że stało się to 22 października, w dzień wspomnienia świętego Jana Pawła II, papieża, który nazywany jest papieżem młodzieży. Zetknięcie się pokolenia Jana Pawła II z tym nowym pokoleniem. Jak pan redaktor spogląda na kondycję młodzieży? Jaki obraz młodzieży wyłania się przed panem redaktorem?
Myślę, że młodzież w Polsce jest dzisiaj bardzo mocno zagubiona, że jest wychowywana bez autorytetów. Jest wychowywana, można powiedzieć, bez takich mistrzów, z którymi mogłaby wspólnie poszukiwać prawdy. Ja myślę, że to się w ogóle wiąże też z pewnym kryzysem modelu edukacji, bo dawniej uniwersytet to było takie miejsce, gdzie uczniowie razem z mistrzem poszukiwali prawdy. Jakby prawda była słowem centralnym, jeżeli chodzi o edukację, o oświatę. Natomiast dzisiaj widzimy, że mamy do czynienia z pewnym relatywizmem poznawczym, że już się nie mówi o prawdzie, ale każdy ma swoją opinię, swoje sądy i wszystkie opinie są równoważne. I właściwie można powiedzieć, że się nawzajem znoszą. I dzisiaj młodzież, zwłaszcza przez środki masowego przekazu, a szczególnie media społecznościowe, żyje w takiej kakofonii, w takim rozgardiaszu, wielogłosie i właściwie nie wiadomo, gdzie jest prawda. I tak już nawet widać, że jest takie przyzwyczajenie, jakby taki automatyzm myślowy się uruchamia, że właściwie prawdy nie ma. Że każdy ma prawo do swoich opinii, do swoich poglądów i wszystkie są równoprawne. I jeżeli funkcjonujemy w takiej atmosferze, to bardzo trudno jest przyjąć, że istnieje jakiś podmiot zewnętrzny, na przykład Bóg, Kościół, który ma pewne, można powiedzieć, uroszczenia do tego, aby głosić prawdę, a co za tym idzie, aby ta prawda zobowiązywała nas, żebyśmy za nią postępowali. I dzisiaj widać, że wiele osób odrzuca w ogóle tego typu myślenie, że istnieje prawda, jedna obowiązująca wszystkich prawda, czyli że istnieją pewne wartości absolutne, uniwersalne, niezależne od czasu i miejsca i że one jakoś zobowiązują człowieka do określonego postępowania. Jeżeli w takim się środowisku funkcjonuje, no to powtarzam, bardzo trudno jest przyjąć takie przesłanie, które odwołuje się do tego pojęcia.
Redaktor Grzegorz Górny, Quo Vadis Polska Młodzieży. Panie redaktorze, to znaczy się, że Jan Paweł II, pokolenie Jana Pawła II, przegrywa tę walkę o młodzież, która jest i ma stawać się nadzieją świata, nadzieją Kościoła?
Ja myślę, że to jest za dużo powiedziane, że tę walkę przegrywamy. Natomiast niewątpliwie te wydarzenia, które obserwowaliśmy, czy obserwujemy w ostatnich dniach na polskich ulicach, powinny być dla nas pewnym dzwonkiem ostrzegawczym, pewnym sygnałem alarmowym, że rzeczywiście po tym pokoleniu Jana Pawła II, pokoleniu JP2, przychodzą nowe roczniki, bo teraz właśnie wkracza w dorosłość ta generacja, która już Jana Pawła II nie pamięta i że ona rzeczywiście jest oderwana od tego kodu kulturowego, w którym był zanurzony Jan Paweł II, od jego przekazu, jego nauczania i dla nas to powinno być jakieś wyzwanie, żebyśmy tej młodzieży zaszczepili to dziedzictwo intelektualne i duchowe, które nam pozostawił Jan Paweł II, ale nie na poziomie jakichś sentymentalnych odwołań do kremówek czy innych tego typu folklorystycznych wydarzeń, ale żeby rzeczywiście wejść w głąb nauczania Jana Pawła II i przynajmniej pozostawić kilka takich bardzo mocnych odniesień. Takich jak na przykład to wezwanie do młodzieży z 87 roku z Gdańska, że każdy ma swoje Westerplatte. Że są takie momenty, że nie możemy ustąpić. Jak na przykład to wezwanie dotyczące tego, czym jest solidarność, zarówno przez duże, jak i małe S, czyli jeden drugiego brzemiona noście, czyli współodpowiedzialność za siebie nawzajem, jeden z drugim, ale nie przeciwko drugiemu. Ale też pewne bardzo znaczące elementy nauczania Jana Pawła II, takie jak na przykład personalizm, czyli oparcie swojego myślenia na drugiej osobie, że osoba drugiego, także osoba Boga, czyli to osobowe podejście, powinno jakby dominować nad takim podejściem merkantylnym, użytkowym, utylitarnym. Albo fantastyczna teologia ciała, jako takie antidotum na rewolucję seksualną. Więc można powiedzieć, że Jan Paweł II rzeczywiście pozostawił bardzo bogatą spuściznę religijną i intelektualną. Jest pytanie, czy myśmy to przekazali, czy przekazujemy tym kolejnym pokoleniom, które już go nie pamiętają.
Quo Vadis Polska Młodzieży. To pytanie, które nawiązuje oczywiście do powieści Henryka Sienkiewicza i tego kluczowego pytania, które zadaje Jezus Piotrowi. Jaki świat opuszcza polska młodzież, idąc ku nowoczesności, opuszczając Rzym? Jak pan postrzega, do jakiego świata zmierzają? Jaki świat chcą wybudować ludzie młodzi, albo powiedzmy też uczciwie, ludzie dorośli rękami młodych?
Czasami, gdy się patrzy na te młodsze pokolenia, to przypomina się opowieść o tym muzyku, który grał na flecie. Już nie pamiętam, z jakiej on był miejscowości, ale to jest taka słynna niemiecka legenda. I on wyprowadził młodzież za sobą z miasta i ją utopił. I czasami takie odnoszę wrażenie, że ta młodzież słucha jakiegoś zaczarowanego fletu, idzie za nim i tak naprawdę nie wie, dokąd idzie. I kto jest, co jest dzisiaj tym fletem? I można powiedzieć, że tym fletem, który zaczarowuje młodzież, jest ten świat cyfrowy, jest ta rzeczywistość wirtualna, zwłaszcza media społecznościowe. I można powiedzieć, że one uzależniają młodych ludzi od siebie i pociągają ich. I teraz w jakim kierunku? I widać, że to jest wszystko konstruowane tak, aby budować tożsamość konsumenta. To znaczy jest to robione tak, aby rozbijać takie twarde tożsamości, jak tożsamość narodowa, tożsamość religijna, a zamiast tego tworzyć tożsamość konsumenta. Czyli jest pewne przywiązanie do marki się buduje, przywiązanie do pewnego brandu, do pewnego logo, towaru, produktu, poprzez pewne związanie emocjonalne, poprzez budowanie pewnej postawy aspiracyjnej. I to się odbywa kosztem rozbijania tych twardych tożsamości, które do tej pory decydowały o tej identyfikacji człowieka, czyli głównie tożsamości religijnej i narodowej, ponieważ wielkim firmom zależy na tym, żeby napędzać sprzedaż swoich produktów. I wiadomo, że konsument uzależniony emocjonalnie od pewnej marki jest znacznie bardziej poszukiwanym klientem, jest bardziej podatny na pewną obróbkę, na manipulację, niż ktoś, kogo można nazwać wewnątrz sterownym, czyli kto ten sterownik ma wewnątrz siebie, kto ma pewien kręgosłup moralny, ma pewien pion ideowy, tą busolę duchową i kto wobec tego nie jest tak łatwo zewnątrz sterowny. I myślę, że dzisiaj właśnie mamy z tym do czynienia, że te media społecznościowe, te smartfony, to są jak te flety z tej niemieckiej bajki, które wiodą młodzież za sobą. I właściwie można powiedzieć, że młodzież jest dzisiaj tak na pstryknięcie palców. Ktoś pstryka i nagle wszyscy umieszczają sobie błyskawice na twarzach, w internecie, na nikach. Jutro ktoś pstryknie palcami, to wszyscy tęcze zamieszczą. Pojutrze pstryknie, wyjdą na ulicę, więc widać, że wystarczy rzucenie jednego hasła i wszyscy absolutnie posłuszni jak stado idą za tym. I wtedy oczywiście tworzą się pewne mechanizmy psychologii tłumu, którym bardzo łatwo sterować, bo historia wiele razy pokazała, że dobrze zorganizowana mniejszość jest w stanie zarządzać większością. No i myślę, że dzisiaj mamy do czynienia właśnie z czymś takim na dużą skalę i to pokazał taki film dokumentalny, dosyć głośny w tej chwili na Zachodzie, zatytułowany Dylemat socjalny, czy też Dylemat społeczny, w którym występują twórcy największych potęg internetowych. Byli dyrektorzy, byli programiści Google'a, Facebooka, Instagrama. I oni opowiadają, że tworzyli ten produkt, te firmy, jakby z myślą o czymś innym, a w tej chwili one stały się zupełnie czymś innym i tak naprawdę one są jedną wielką maszynką do uzależniania zwłaszcza młodzieży, ponieważ uzależnienie, zwłaszcza emocjonalne, przekłada się na klikalność, a klikalność przekłada się na wpływy finansowe. Wobec tego towarem, którym się handluje, jest uwaga ludzi, ich czas poświęcany na wejścia na strony internetowe, a więc ich emocje, ich afekty. I należy na tą stronę człowieka oddziaływać, wysyłać odpowiednie bodźce, żeby go jak najbardziej angażować. I to się przekłada później na zyski. Więc mamy do czynienia z wielkimi gigantami internetu, których zadaniem jest tak naprawdę, jak wynika z tego filmu dokumentalnego, uzależnienie młodzieży, bo z tego płyną środki finansowe, ale co paradoksalne, te media pełnią rolę wychowawczą. Dlatego, że dzisiaj właśnie młodzież o świecie, swoim miejscu w świecie czerpie głównie z tego rodzaju mediów. To one kreują pewną hierarchię wartości i można powiedzieć, że spełniają rolę wychowawczą w większym stopniu niż nawet rodzina, szkoła czy kościół. Więc dochodzi do sytuacji paradoksalnej, że oddaliśmy rolę wychowawców naszych dzieci w ręce dealerów, czyli w ręce kogoś, kogo zadaniem jest uzależniać tą młodzież. I to jest w tej chwili dylemat w skali globalnej, bo to nie jest tylko wyzwanie dla polskiej młodzieży, ale to jest problem, z którym boryka się młodzież właściwie w większości krajów świata, takich bardziej rozwiniętych.
Redaktor Grzegorz Górny, Quo Vadis, Polska Młodzieży. Słuchając tej pańskiej wypowiedzi, przypomniałem sobie słowa świętego Jana Pawła II z 79 roku. Spotkanie z młodzieżą akademicką przy kościele świętej Anny. Trzeba budować człowieka wewnętrznego i to pytanie, jaką miarą mierzyć człowieka. Jednocześnie pan redaktor odpowiada na to pytanie, co jest we wnętrzu człowieka, czym młody człowiek teraz jest karmiony, czym się karmi. I o tej wielkiej walce, jak wychować młodzież, zadam to pytanie kolejne w taki sposób. Panie redaktorze, jak oderwać młodzież od współczesnego wychowawcy, który daje tak wiele doznań, tak wiele informacji, bez którego nie sposób żyć, staje się niemalże integralną częścią osobowości, nie tylko ludzi młodych, ale człowieka XXI wieku. Jakimi sposobami oderwać od sieci, od internetu, od tego uzależnienia, o którym pan redaktor wspomniał?
Myślę, że po pierwsze ten proces wychowania powinien się rozpocząć od jak najwcześniejszych lat, od jak najmłodszego wieku. I czymś katastrofalnym jest dawanie dzieciom smartfonów w wieku 2-3 lat, bo czasami też można spotkać takie widoki, że trzylatek już bardzo sprawnie posługuje się telefonem komórkowym, a rodzice są szczęśliwi, zadowoleni, że mają tak sprytne, zmyślne, inteligentne dziecko i tak naprawdę nie zauważają, że wdrażają je od najmłodszych lat w pewien system, z którego później będzie się ciężko wyrwać. Więc po pierwsze chodzi o to, żeby dziecku od jak najmłodszych lat dać jak najwięcej swojego czasu, żeby dbać o jego rozwój także duchowy, rozmawiać z nim, dawać swoją uwagę i żeby jak najpóźniej dawać im do rąk telefony komórkowe, smartfony, bo wiadomo, że tego się dzisiaj nie da uniknąć, chociażby z powodu systemu szkolnego, że dziś dostęp do internetu jest właściwie narzędziem szkolnym, że bez tego nie da się dzisiaj odrabiać lekcji, uczestniczyć w zajęciach, komunikować się ze swoją klasą, więc wiadomo, że to w dzisiejszej sytuacji jest dla dzieci niezbędne. ale chodzi też o to, żeby dawać im pewien dystans do tego, dawać też alternatywę w postaci tego, co robimy z nimi w świecie rzeczywistym, a nie z góry uznawać, że lepiej niech siedzą przy ekranie, bo przynajmniej nie zabierają nam czasu, są spokojne, nie rozrabiają, więc może lepiej niech siedzą przed tym ekranem. No i to jest zupełnie zabójcza strategia na dłuższą metę, dlatego trzeba zaczynać ten proces wychowawczy w jak najwcześniejszym wieku, bo potem już może być za późno. Natomiast jeżeli chodzi o ten późniejszy wiek, to rzeczywiście warto jest zadbać o coś w rodzaju rozwoju świadomości medialnej, to znaczy nauczyć dziecko pewnego dystansu do tego medium, na przykład ograniczać godziny, w których ma ono do tego dostęp, nauczyć pewnego krytycyzmu. Oczywiście, jeżeli się da, to pewne blokady do określonych stron zamontować, bo niestety dzisiaj wiele ofert, na przykład pornograficznych, jest bardzo zręcznie, sprytnie wmontowywanych, tak żeby wyskakiwały w najmniej spodziewanych momentach przed oczy także dzieci. I niektóre z tych ofert pornograficznych są celowo wmontowywane tak, żeby wyskakiwały na przykład podczas programów dla dzieci, podczas oglądania filmów animowanych, kreskówek, więc tutaj dobrze by było też uczulić na to rodziców. Ale myślę, że tutaj najważniejszy jest jakby osobisty przykład. Jeżeli rodzina żyje wiarą, przekazuje to, czym żyje swoim dzieciom, to jest w stanie odcisnąć na ich psychice, na ich świadomości bardzo mocny ślad. I tak jak obserwuję, z mojego doświadczenia wynika, że im rodzice są bardziej świadomi, jeżeli chodzi o sprawy wiary, im wcześniej starają się przekazać swoim dzieciom i pokazać własnym przykładem, czym jest osobista relacja z Panem Bogiem, to tym trudniej są później manipulowane, że łatwiej im przychodzi stawiać czoła tym wyzwaniom.
Redaktor Grzegorz Górny. Panie redaktorze, powiedział pan o tym, o tych użytkownikach, prawda, że to sformułowanie jest używane zarówno w kwestii uzależnień od narkotyków, jak również od internetu. No, mamy Wydział do Spraw Narkotyków, czyli Wydział do Spraw Walki z Przestępczością Narkotykową, zwłaszcza gdy mówimy o pewnych formach i pytamy się, jak wyzwolić, jak wychować, i widzimy zagrożenia, no to spoglądamy na rodziców, spoglądamy też na instytucje wychowawcze, tak jak między innymi kościół, szkoła, środowisko, w którym się poruszają ludzie młodzi czy dzieci, no ale też spoglądamy na instytucje państwa. Spodziewa się pan, że powstanie Wydział do Spraw Walki z Przestępczością Internetową?
Znaczy, takie wydziały walki z cyberprzestępczością już istnieją, ale tutaj by chodziło o coś innego. Tutaj by chodziło o to, żeby nauczyć młodzież bardziej krytycznego korzystania z tego medium. Bo zauważmy, że na lekcjach języka polskiego uczy się młodzież analizy tekstów na przykładzie książek. A jak dzisiaj popytamy młodzież, ile ona książek czyta, to okazuje się, że w sumie niewiele. Ale jak popytamy ich, ile ogląda filmów, ile spędza godzin w mediach społecznościowych, no to okazuje się, że tych godzin jest multum. I teraz jest pytanie, czy nie należałoby tej młodzieży nauczyć, tak jak się uczy wyciągania sensu z książek, żeby nauczyć je posługiwania się tym medium właśnie. Czyli wprowadzić coś takiego jak edukacja medialna, żeby pokazać na przykład, jakie są techniki manipulacyjne, pewne socjotechniki wykorzystywane w mediach, właśnie na przykładzie konkretnego oddziaływania na psychikę młodzieży, bo to jest wszystko bardzo dobrze opisane, jest bogata literatura przedmiotu na ten temat. Jeżeli jakby zaszczepi się pewną świadomość u młodych ludzi, że oni mogą być traktowani jak szczury doświadczalne, jak pewne zwierzęta, na których się dokonuje pewnych prób, pewnych testów, no to myślę, że to by już wyczuliło niektórych, uczyniło bardziej krytycznymi i nauczyłoby ich w większym stopniu posługiwać się mediami, bo to wygląda tak, jakby oni się zanurzali w tym po uszy, nie mieli żadnego dystansu, już nie widzieli poza tym świata. I myślę, że takie zajęcia z edukacji medialnej, zwłaszcza dotyczącej tych najnowszych mediów cyfrowych, byłyby bardzo, bardzo wskazane.
Doświadczenie edukacji medialnej od 2011 roku realizujemy w takich warsztatach Zrozumieć Media i rzeczywiście są to warsztaty wyjazdowe albo stacjonarne u nas w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. No cieszą się raz, że popularnością, a dwa rzeczywiście odsłaniają podstawowe kulisy mediów i jest zainteresowanie i ogromne zdziwienie. Ale ta edukacja medialna, o której wspomina pan redaktor, okazuje się też jest bardzo potrzebna i ciekawa dla dorosłych, ponieważ wydaje się, że często dorosłym, czyli nam, jest bardzo wygodnie, że możemy się zająć swoimi sprawami, gdy dzieci, młodzież zajmuje się swoimi sprawami. Można to w wielu miejscach zaobserwować, jak szybko dorośli jako rodzice sięgają po swoje telefony komórkowe, swoje smartfony i są w sieci, a jednocześnie dzieciom pozwalają w tym samym czasie być w swojej sieci, w swojej bańce, o której pan redaktor wspominał w czasie naszych rozmów niedokończonych w telewizji.
Tak, tylko że jest zasadnicza różnica, że przeważnie większość rodziców jeszcze pamięta czasy sprzed tej epoki cyfrowej, tej ery smartfonów, więc oni mają jakiś punkt odniesienia, jak dzieciństwo zupełnie inaczej wyglądało, jak kogoś, kto właściwie od urodzenia jest przyzwyczajony do tego, żeby trzymać w dłoni, czy być w zasięgu smartfona. I to jest zasadnicza różnica, że w tym wypadku tych najmłodszych nie ma żadnego dystansu, żadnego innego punktu odniesienia, a w związku z tym nie ma też krytycyzmu. Pamiętajmy też, że dziecko do pewnego wieku nie odróżnia fikcji od rzeczywistości, że ten świat mu się zlewa. Ono jeszcze nie ma zdolności abstrakcyjnego myślenia. Wszystko odbiera bardzo dosłownie. I w tym momencie, kiedy właśnie formowana jest jego osobowość, no to jest bardzo ważne, żeby ten rozwój przebiegał w sposób harmonijny, żeby się zbiegał też z jakąś socjalizacją wokół, z wychowaniem. A tymczasem wejście w ten świat wirtualny od najmłodszych lat właściwie alienuje taką osobę od otoczenia, że w pewnym momencie staje się to jej najważniejszy, podstawowy świat, bardziej realny niż ten rzeczywisty, który nas wokół otacza. Dlatego dobrze by było, gdyby rodzice, dziadkowie też trochę zainteresowali się edukacją medialną, żeby podnieść swoją świadomość na ten temat, bo w ten sposób będą mogli bardziej czujnie obserwować swoje dzieci, wnuki, no i zapobiegać pewnym sytuacjom.
Panie redaktorze, wróćmy do początku naszej audycji i punktu wyjścia, mianowicie 22 października, wyrok Trybunału Konstytucyjnego na temat niezgodności z konstytucją dopuszczania aborcji eugenicznej w Polsce i wartość ludzkiego życia. Gdy spoglądamy na ulicę, widzimy 13, 14, 15-latków i ludzi bardzo młodych, którzy wypowiadają tak mocne słowa, już pomijam wulgaryzmy, nie o tym teraz, tylko w samej kwestii wartości życia ludzkiego, to nie wydaje się panu redaktorowi, że to jest zbyt młody wiek do tak mocnych dyskusji, kwestii wolności wyboru, moje ciało, mój wybór, zabijania dzieci. Bo o ile jeszcze pamiętam bycie katechetą, bycie nauczycielem, to w tym przedziale wiekowym wartość życia poczętego również była taką kwestią bezsporną jeszcze 10-15 lat temu.
To prawda, rzeczywiście jakieś 10-15 lat temu, pamiętam, czytałem wypowiedzi polskich feministek i one mówiły, że takim żalem, że niestety bitwa o aborcję została w Polsce przez lewicę, przez feministki przegrana, ta bitwa o świadomość społeczną, dlatego że ze wszystkich badań wynikało, że zdecydowana większość Polaków sprzeciwia się aborcji na życzenie. Bardzo wiele sprzeciwia się też aborcji eugenicznej, ale to jest bitwa, która się nigdy nie kończy. Tutaj nie można powiedzieć, że wojna została wygrana i możemy w tej chwili osiąść na laurach, dlatego że cały czas wchodzą w dorosłość nowe roczniki i ta bitwa o świadomość cały czas musi być podejmowana. I w tej chwili wydaje się, że kiedy w dorosłość weszło to pokolenie już niepamiętające Jana Pawła II, to ta szala się odwróciła w drugą stronę. Ale ja nie byłbym tego tak do końca pewny, dlatego że czasami wystarczy nieco inaczej zadać pytanie i okazuje się, że mamy diametralnie inne odpowiedzi. I było niedawno takie badanie zrobione przez jedną z pracowni. Czy jesteś za tym, żeby zabijać dzieci z syndromem Downa, z zespołem Downa już w łonie matek? Czy jesteś za tym, żeby tylko z powodu tej choroby móc eliminować dzieci? I się okazało, że około 80% stwierdziło, że absolutnie nie. Że takie dzieci nie zasługują na to, żeby je zabijać tylko z tego powodu, że są chore. Ale jednocześnie w tym samym czasie na pytanie, czy jesteś za prawem kobiety do wyboru, kiedy ma przerwać ciążę, no to też duża część odpowiedziała, że oczywiście jest za prawem do wyboru. Więc zobaczmy, że wystarczy nieco inaczej sformułować pytanie, aby uzyskać diametralnie różne wypowiedzi. Bo z jednej strony ludzie mówią, no tak, jesteśmy za prawami kobiet. Ale jak im się zada pytanie, czy są za zabijaniem dzieci z zespołem Downa tylko z powodu ich choroby, no to już mamy inne wypowiedzi. Więc tutaj też należy być bardzo ostrożnym, jeżeli chodzi o te badania opinii publicznej, bo naprawdę, powtarzam, wystarczy inaczej zadać pytanie, by w tej samej kwestii uzyskać diametralnie różne odpowiedzi. Dlatego myślę, że najważniejszym zadaniem jest jakby uświadomienie ludzi, co się kryje za pewnymi takimi gładkimi eufemizmami, za takimi neutralnymi bądź nacechowanymi pozytywnie określeniami, bo się okazuje, że tam się kryje zupełnie inna rzeczywistość. Bo się mówi aborcja, bo się mówi powrót do zdrowia reproduktywnego, albo indukcja cyklu miesiączkowego, albo spędzenie płodu, albo przerwanie ciąży. Używa się tych wszystkich określeń po to, żeby nie powiedzieć tego, czym naprawdę ten proceder jest. Czy mamy do czynienia z zabijaniem dzieci poczętych, nienarodzonych w łonach matek. I w momencie, kiedy my zaczynamy mówić, o co naprawdę chodzi, czyli że nie chodzi o prawa człowieka, nie chodzi o dobrostan kobiet, nie chodzi o jakiś kompromis aborcyjny, tylko chodzi o sprawy życia i śmierci, czy mamy prawo kogoś zabić, czy nie, to zupełnie stawiamy człowieka przed innym dylematem. Ja myślę, że też wiele takich nastawień młodych ludzi bierze się z tego, że oni nie do końca sobie uświadamiają tak naprawdę, o co w tym chodzi. Ja powiem, że mówię to na podstawie pewnych też rozmów, bo od tego 22 września, przepraszam, października, kiedy zapadł ten wyrok Trybunału, miałem kilka takich rozmów z młodymi osobami. One okazuje się, że zupełnie nie miały pojęcia, o co tak naprawdę w tym wszystkim chodzi. One nie wiedziały, w jakiej sprawie był ten wyrok Trybunału, że tak naprawdę nie chodziło tu o tworzenie nowego prawa, że to było odniesienie do konstytucji, że już był podobny wyrok Trybunału w 97 roku, że tutaj tak naprawdę nie chodzi o odbieranie żadnych praw kobietom. I w momencie, kiedy się już tak spokojnie wyjaśniło, merytorycznie, rzeczowo, punkt po punkcie, wszystkie elementy tej układanki, no nagle się okazało, że no ale ja o tym nie wiedziałem, ale nikt mi o tym nie powiedział, a skąd ja miałem o tym wiedzieć? Więc okazuje się, że te kanały informacji, do których ma dostęp ta młodzież, przedstawiają te sprawy zupełnie diametralnie inaczej. I teraz naszym problemem jest to, żeby do tej młodzieży dotrzeć, bo się okazuje, że bardzo mało jest miejsc styku wielu młodych ludzi z przesłaniem Kościoła i bardzo mało jest tych miejsc dostępu, że oni funkcjonują w tych swoich bańkach medialnych, w których właściwie głos Kościoła jest nieobecny. A jeżeli jest obecny, to często nie w takiej formie, która jest w stanie dzisiaj do młodzieży dotrzeć, bo to musi być zrobione w sposób merytoryczny, komunikatywny, przekonujący. I to jest w tej chwili wyzwanie dla Kościoła. Bo co z tego, że my mamy odpowiedź, która jest merytoryczna, która się opiera na przesłankach biologicznych, na prawie naturalnym, na określonym systemie moralnym, jeżeli z tym nie jesteśmy w stanie się przebić do młodzieży. I teraz myślę, że główne zadanie jest nasze takie, jako Kościoła, jak dotrzeć do młodzieży z tym naszym przekazem i to jeszcze w taki sposób, który byłby dla niej przekonujący.
Panie redaktorze, wracając na moment do tej edukacji medialnej, jak pan mówił o tych pytaniach, kwestii jak postawić pytanie, no to w edukacji medialnej doskonale wiemy, że kwestia zasadnicza, wręcz kluczowa, to jest to, jak postawić pytanie. Znamy takiego różnego rodzaju przykłady, jak chociażby to pytanie, co pani zrobiłaby, gdyby dowiedziała się, że pani proboszcz oraz jego współpracownik są homo sapiens. Prawda? I okazuje się, że gro odpowiadało z oburzeniem, myśląc, że otrzymali pytanie, co pani zrobiłaby, gdyby proboszcz czy jego współpracownik okazał się homoseksualistą. Więc bazowanie na takich pierwszych skojarzeniach w zadawaniu pytań często można uzyskać odpowiedzi takie, jakich się chce i to do tego z tym mamy często do czynienia. Więc ta edukacja medialna jeszcze raz należałoby tutaj do tego nawiązywać i korzystać z tego, co pan redaktor zresztą powiedział, że to jest dostępne. Panie redaktorze, rozmawiamy Quo Vadis Polska Młodzieży. Chciałbym zapytać pana redaktora o to, jak pan redaktor odebrał dwie rzeczywistości, z którymi mieliśmy do czynienia. Pierwsze to apel zwykłych księży. Wiemy, że ten apel stał się pożywką, pokarmem dla środowisk liberalnych, środowisk, którym no, nie podoba się cywilizacja życia, obrona życia ludzkiego. No a z drugiej strony też odpowiedź 25 polskich dominikanów na apel zwykłych księży. Pytam o to, bo wiadomo, że w środowisku księży rozmawiamy o tym, podejmujemy ten dialog. Pan jest i katolikiem, ale świecką osobą. Jak pan to odbiera jako redaktor, jako publicysta, ale nade wszystko jako katolik świecki?
Jeżeli chodzi o ten apel zwykłych księży, no to wcale część z nich to nie są tacy zwykli księża, bo część z nich to są, można powiedzieć, swego rodzaju celebryci, osoby znane w mediach, także bardzo często obecne w takich mediach lewicowo-liberalnych, więc tutaj chyba nadmiar skromności nimi powodował, że określili swoje pismo mianem listu zwykłych księży. A z drugiej strony rzeczywiście mieliśmy tą odpowiedź 25 dominikanów i moim zdaniem podstawowa różnica między tymi dwoma listami polegała na innej perspektywie. Znaczy, o ile ta pierwsza perspektywa wydała mi się pewną perspektywą bardziej społeczną, polityczną, socjologiczną, taką można powiedzieć zanurzoną w takiej rzeczywistości humanistycznej, to druga perspektywa, ta dominikańska, była dla mnie perspektywą już stricte teologiczną. I to jest pytanie, jak patrzymy na te problemy? Czy patrzymy na to przez pryzmat wiary, czy patrzymy na to przez pryzmat innych wartości, które owszem są jakoś tam ważne. Harmonia społeczna, dobrostan kobiet, porządek publiczny i tak dalej. To wszystko owszem są ważne problemy, nikt temu nie zaprzeczy, ale z drugiej strony mamy wymagania Ewangelii, nauczanie Chrystusa, czyli można powiedzieć wolę Bożą. I teraz jest pytanie, co jest dla nas ważniejsze. I owszem, te pierwsze sprawy są ważne, ale z perspektywy wiary muszą ustąpić pola tym sprawom ważniejszym. Czyli tak jak mówił święty Piotr, że należy bardziej słuchać Boga niż ludzi. I myślę, że z tym mamy tutaj dzisiaj do czynienia, że są duchowni, którzy uznają ten prymat tego pierwiastka ludzkiego, a są tacy, którzy w większym stopniu prymat pierwiastka Bożego. I w tym przypadku konkretnym, a mówimy o aborcji, czyli o przekroczeniu piątego przykazania nie zabijaj, no to, nie, to te piąte przykazanie nie ma jakiegoś tam przypisu 5a, patrz, no w przypadku wady płodu przykazanie nie obowiązuje. No jednak tutaj mamy do czynienia z pewnym przykazaniem fundamentalnym, absolutnym. Tam nie ma żadnych wyjątków. Więc wydaje mi się, że jeżeli chodzi o ten spór, to tutaj rację mają ci dominikanie, dla których pewne wartości są nienegocjowalne. czyli świętość, nienaruszalność, godność ludzkiego życia, no jest czymś, co nie może być przedmiotem jakiegoś targu, kompromisu, co musi być poświęcone na ołtarzu harmonii społecznej, dobrostanu kobiet i tak dalej. Więc wydaje mi się, że ten pierwszy list tych tak zwanych zwykłych księży to jest przejawem takiej mentalnej kolonizacji katolicyzmu, czyli przyjęcia innych niż chrześcijańskie miar postępowania w życiu publicznym.
Panie redaktorze, z tym wiąże się kolejne pytanie. Jednocześnie zapraszam Państwa jako radio słuchacze do współtworzenia naszego programu. 56 655 23 55 lub 56 655 23 56 lub dla tych, którzy chcą skorzystać z sieci w naszej rodzinie 536 600 100 lub 536 600 200 48 56 655 23 33 lub 23 66 to numery telefonów dla słuchaczy spoza granic ojczyzny. To pytanie zadam w ten sposób taki pedagogiczno-wychowawczy, bo jesteśmy w temacie Quo Vadis Polska młodzieży. Jak powinien rodzic zachować się względem dziecka, z którym prowadzi debatę w domu, próbuje mu wytłumaczyć prawo naturalne, prawa kobiet, godność osoby, godność dziecka poczętego, gdy słyszy, że ale mamo, tato jest list zwykłych księży, przecież to są ogromne autorytety. Żeby nie odebrać autorytetu Kościoła, nie odebrać autorytetu co do księdza, też co do tych treści, którymi żyje jako katolik i wychowuje dzieci w duchu katolickim, czyli w jedności z Kościołem.
No, rzeczywiście to jest bardzo duży problem, jeżeli osoby, które sprzeciwiają się nauce Kościoła, powołują się na osoby Kościoła, na autorytet duchownych. I ja też spotkałem się z takimi przypadkami właśnie osób, które popierały te protesty, też uczestniczyły w tych akcjach proaborcyjnych, były wierzące. No i w czasie rozmowy stwierdzały, ale przecież ojciec Adam Szustak nas popiera, jemu to się podoba, on też nienawidzi tego Kościoła, widzi w nas znak nadziei, a wiemy, że ma on w internecie bardzo wielu słuchaczy. I rzeczywiście, kiedy słyszy się takie wypowiedzi od osób, które brały w tym udział i się powołują na takie konkretne autorytety duchowe, no to rzeczywiście mamy tutaj duży problem. I myślę, że tutaj większym autorytetem jednak jest autorytet samego Chrystusa. Chodzi o Jego słowa zawarte w Ewangeliach, chodzi o nauczanie Kościoła, o katechizm, że właściwie z jednej strony mamy autorytet Pisma Świętego, tradycji Kościoła 2000 lat, a z drugiej strony mamy pojedyncze głosy niektórych duchownych. No i jest pytanie, co jest większym autorytetem? Czy jedno, czy drugie? A poza tym myślę, że jednak rodzice do takich rozmów powinni się też sami przygotować, żeby mieć odpowiedzi, zwłaszcza jeżeli chodzi o kwestie dotyczące właśnie samej aborcji, bo tutaj akurat można powiedzieć, że wszystkie argumenty biologiczne, moralne, filozoficzne, teologiczne są jednak po stronie obrońców życia. I trzeba tylko do tych argumentów sięgnąć.
Bardzo gorąco dziękuję. Przypomnę, redaktor Grzegorz Górny, naszym Państwa gościem w Rozmowach Niedokończonych. Temat Quo Vadis Polska Młodzieży. Prosimy, Radio Maryja, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze.
Teraz i zawsze.
Bardzo serdecznie witam ojca i witam pana redaktora. Ja z Chicago. Otóż przysłuchuję się i pierwszej części obecnej i mam takie pytanie czy uwagę. No, martwi mnie to, że obecne elity, inteligencja polska, która powinna być wzorcem dla młodych ludzi, tak jak zresztą wzorcem powinien być przede wszystkim rodzina, kościół, prawda, szkoła. No niestety te elity, jak je obserwujemy, one są bardzo lewicujące w tej chwili i wspierają to wszystko, bo tak obserwuję to. No i tego wzorca z tej strony od elit polskich nie mają. Drugą rzecz, którą zaobserwowałem, a mówię to tutaj z Ameryki, ze Stanów Zjednoczonych w ostatnim czasie, w czasie teraz wyborów, nie rozumie, dlaczego, tu już nie tylko młodzież, ale w ogóle tutaj Amerykanie jakoś nie odróżniają tej rzeczywistości, źle tą rzeczywistość odczytują. No bo zwróćmy uwagę, co się działo przez całe lato. Burdy, rozbijanie sklepów, niszczenie, wandalizm w najgorszym wydaniu, ludzie się bali i tak dalej, mówimy sobie, no tym razem wygra ta strona, taka prawa, że tak powiem, już nie będę wymieniał, chociaż dlaczego nie? Myśleliśmy, że wygra prezydent Trump, bo tych wartości bronił, zresztą opowiadał się wyraźnie po stronie życia, nawet uczestniczył prawda, w tym pochodzie za życiem, prawda, w tej demonstracji ogromnej wspierał. Natomiast obecny podejrzewam, że już tak będzie, że zostanie Biden prezydentem, faktycznie już jest. No ten wspierał właśnie wszystko to, co demoralizowało przez ten cały okres czasu, no i wspiera właśnie, jest przeciwny życiu. Więc ja tutaj, drugi ten problem, jak odczytują ludzie, dlaczego nie potrafią odczytać właściwie tego, co się dzieje, czyli tej rzeczywistości, jaką ona jest. To tyle bym miał do powiedzenia. Bardzo serdecznie pozdrawiam. Zawsze czytuję pana redaktora i wysłuchuję. No i pięknie ojciec prowadzi. Pozdrawiam bardzo.
Dziękujemy panie Janie. Prosimy, pan redaktor Grzegorz Górny.
Bardzo dziękuję za tą uwagę i za tą wypowiedź, bo tutaj rzeczywiście pan dotknął bardzo ważnego problemu, bo można się zapytać, kto jest dzisiaj największym autorytetem dla ludzi. I można powiedzieć, że takim urzędem nauczycielskim ludzkości stały się dzisiaj media. I jakie są cechy urzędu nauczycielskiego Kościoła? Że podaje do wierzenia prawdy, wiary i moralności. I zauważmy, co robią media. Po pierwsze, podają do wierzenia. Bo jeżeli o czymś one informują, to my im wierzymy, że raczej ludzie nie sprawdzają każdej informacji, jaką przeczytają w mediach, tylko traktują ją jako wiarygodną, czyli dają wiarę. I co się okazuje, dają wiarę w większym stopniu niż jakiemukolwiek innemu podmiotowi. Więc można powiedzieć, że rzeczywiście mamy do czynienia z tym przekazem wiary, czyli podawaniem do wierzenia. Podawaniem do wierzenia tych prawd dotyczących właśnie moralności. Czyli to media mówią, co jest dobre, a co złe, co się powinno robić, a czego nie powinno. I w ten sposób bardzo wiele osób kształtuje swoją świadomość. A wiadomo, że większość mediów dzisiaj jest lewicowo-liberalna. To chyba żadna tajemnica, żadne odkrycie.
także w mediach społecznościowych funkcjonują jakieś algorytmy. I podobno te algorytmy jakby ustawiają kolejność pewnych informacji, ale okazuje się, że przecież te algorytmy zostały stworzone przez pewnych ludzi. To nie są jakieś bezosobowe mechanizmy, tylko ktoś te algorytmy stworzył. I niedawno zresztą był w Stanach Zjednoczonych, właśnie był taki wywiad przeprowadzony przez dziennikarzy śledczych z dwoma specjalistami, inżynierami z Google'a. I oni wprost, tam są te nagrania w internecie z nimi, to taki projekt Veritas, czyli projekt Prawda był zrobiony. I oni wprost tam do kamery mówią, że w ich kompanii te algorytmy są tak ustawione, że jak się wpisze tam Joe Biden, to wyskakują same informacje pozytywne. A jak się wpisze Donald Trump, to wyskakują wszystkie same informacje negatywne. I to mówią osoby ze środka tego, które zresztą same twierdzą, że już mają dosyć pracy właśnie w takiej instytucji, która sięga po takie metody. Ale to pokazuje, że jakby jest określone programowanie psychocybernetyczne. Czyli można powiedzieć, no, po prostu pranie mózgu, żeby ukierunkować myślenie w jednym kierunku, w stronę pozytywną, a w drugim kierunku w stronę negatywną. Żeby pewne emocje pozytywne kierować w stronę jednej postaci, a emocje negatywne w stronę drugiej postaci. Jeżeli mówimy na przykład w tym kontekście o Kościele, to ja od jakiegoś czasu obserwuję pewien portal, którego nazwy nie będę wymieniał. I właśnie nie ma dnia, żeby czegoś nie było krytycznego o Kościele. Każdego dnia coś musi być takiego o Kościele, żeby wzbudzało jakąś niechęć, oburzenie. I to czasami nie są jakieś frontalne ataki, ale po prostu takie drobne złośliwości, krytyka, dlatego że kropla drąży skałę nie siłą upadku, ale długotrwałym kapaniem. I coś takiego tutaj, z czymś takim mamy do czynienia. Nawet pamiętam kiedyś był taki tytuł, właśnie jak przeglądałem, jak co dzień, czy znowu mają coś krytycznego o Kościele, to był taki tytuł informacji: makabryczne znalezisko na parafii. Więc jeżeli ktoś przeczyta taki tytuł, makabryczne znalezisko na parafii, no to pewnie pomyśli, że znowu coś księża zrobili. Ale kliknąłem i okazało się, że artykuł był o tym, że jacyś nieznani sprawcy napadli na parafię, zamordowali księdza, no i jego zwłoki tam pozostawili, ktoś te zwłoki odnalazł. Więc nawet tytuł czegoś takiego, takiej informacji został tak skonstruowany, żeby ktoś, kto nie wejdzie do środka, a poprzestanie na tym tytule, miał wrażenie, że jest to kolejny artykuł demaskujący jakieś niecne postępowanie Kościoła. No przecież można było napisać: ksiądz brutalnie zamordowany, tak? Czy zbrodnia na księdzu, a tutaj ksiądz okazał się jakimś znaleziskiem, tak? Makabrycznym znaleziskiem na parafii. Więc to też pokazuje, bo pan tutaj pytał, skąd takie nastawienie u ludzi, dlaczego oni się dają tak uwieść. No właśnie dlatego, że te największe
media i tworzone przez nich algorytmy w mediach społecznościowych, one są w ten sposób zaprogramowane. I to jest wymyślone jako taka długotrwała, powolna, konsekwentna narracja, która tak stopniowo ma budować pewne nastawienie, pewien nasz stosunek do określonych zjawisk. No i widać, że to jednak działa.
Wracamy do konieczności edukacji medialnej, panie redaktorze. Każdy, kto dotknął mediów, doskonale zdaje sobie z tego sprawę, że przez tytuł można też manipulować i budować konkretny wizerunek. Prosimy, Radio Maryja, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Barbara ze Śląska. Ja też odnośnie tej prawdy, zakłamania, jest tak dużo zła, obserwuję to wszędzie i tej biednej młodzieży. No ja myślę modlitwa i przede wszystkim modlitwa, ale mam takie pytanie, z którym sobie nie mogę poradzić. Była przeprowadzona w Świebodzinie 31 października, parę dni temu, intronizacja w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego z udziałem świeckich kardynałów, biskupów i rządu. Nigdzie nie ma na ten temat, nie słyszałam wiadomości. Można zobaczyć 31 października na YouTube 4-godzinne nabożeństwo z mszą świętą. Z całej Polski byli parlamentarzyści i generałowie i świeccy, praktycznie no, wszyscy z świeccy i z rządu i z kościoła, z wszelkich warstw. I ta intronizacja naprawdę już teraz, ja przepraszam, ja jestem ogromnie szczęśliwa i uwielbiam Boga, bo została przyjęta. Ja to czuję w sercu i wiem, bo modliłam się długo o to. Było wiele intronizacji, ale one nie były do końca przeprowadzone. Tylko ja nie rozumiem, dlaczego to o tym się nie mówi nigdzie. Przecież to jest najwspanialsza wiadomość dla Polaków w tej chwili i pocieszająca. I żeby dziękować Ojcu Niebieskiemu za to. Halo?
Dziękujemy, pani Barbaro. Prosimy, pan redaktor Grzegorz Burdy.
Rzeczywiście to też, o czym pani mówi, wskazuje na pewną hierarchię wartości, jaka jest w większości mediów. Bo jeżeli na przykład z jednej strony mamy jakąś demonstrację 5 osób z tęczowymi flagami, one gdzieś wyjdą, by protestować, to wiele razy mieliśmy do czynienia z tym, że ten protest 5 osób jest nagłaśniany, pokazywany w większości stacji telewizyjnych. A z drugiej strony, jeżeli mamy jakieś wielkie wydarzenia, chociażby na Jasnej Górze, że przybywa 100 tysięcy ludzi, to nagle te wydarzenia są kompletnie ignorowane. Mimo że tutaj mamy 5 osób, a tu 100 tysięcy. Więc to pokazuje na pewne filtry, jakie są nałożone na media, żeby pewne informacje jakby ignorować z góry, je wyrzucać poza nawias, a inne nagłaśniać. I w ten sposób nadaje się pewną hierarchię ważności niektórym sprawom, że okazuje się, że sprawy wiary są nieważne. Może się zebrać wiele osób, ale to są sprawy zupełnie nieważne, nieistotne. Natomiast może się zebrać 5 osób w sprawie gender, no i to trzeba nagłośnić, bo to jest ważne. I w ten sposób takim trwałym pomijaniem jednych spraw, a nagłaśnianiem drugich, buduje się pewne hierarchie ważności różnych zagadnień. Ale tutaj pani wspomniała jeszcze jedną rzecz, myślę, że bardzo, bardzo ważną, o tej modlitwie, bo rzeczywiście o tym nie możemy zapominać, czyli o tej sile duchowej. I to jest
rzecz absolutnie fundamentalna, myślę. Ja odkryłem, jak zacząłem studiować życiorys prymasa Wyszyńskiego, że on był bardzo takim chłodnym analitykiem, taki realpolitik, taka zimna analiza, ale on w tą analizę geopolityczną, społeczną, taką wielopiętrową, wmontowywał czynnik nadprzyrodzony religijny jako coś, co jest tak samo realne, albo nawet jeszcze bardziej skuteczne niż te wszystkie zewnętrzne okoliczności gospodarcze, społeczne, polityczne i tak dalej. Że on ten czynnik duchowy, religijny traktował w kategoriach właśnie tego realpolitik, że spoglądamy takim chłodnym okiem wokół siebie, analizujemy sprawę, ale to umieszczamy w centralnym miejscu. Ja myślę, że to, co się dzieje w tej chwili w Polsce, chociaż mówię o rzeczach w tej chwili, o tym wymiarze duchowym, chociaż są przemilczane, niezauważane, to ma o wiele większe znaczenie w tej wojnie o duszę niż wiele takich akcji społecznych, politycznych, dlatego że siła ducha jest potężniejsza od siły materii. I te akcje, które w tej chwili obserwujemy, czyli akcja Różaniec do granic nieba, te modlitwy przebłagalno-ekspiacyjne za grzechy, właśnie intronizacja Chrystusa, o której pani przed chwilą mówiła, czy w ogóle modlitwy bardzo wielu osób mają o wiele większe, mimo że niedocenione niekiedy znaczenie, niż te wielkie kampanie społeczne, medialne i tak dalej. I w ostatecznym rozrachunku, tak jak pokazuje to chociażby historia objawień fatimskich, modlitwa jest w stanie kruszyć mury wielkich imperiów. Dlatego myślę, że jeżeli przyszłość Polski się rozstrzygnie gdzieś, to właśnie w tej sferze duchowej, modlitewnej. I że te akty, tak jak intronizacja, różaniec do granic nieba, że one zostaną przyjęte przez niebo. Dlatego jak pani tutaj zwracała uwagę na modlitwę, na intronizację, to absolutnie się z tym zgadzam. To jest sprawa fundamentalna, absolutnie priorytetowa. Że na tym powinniśmy wszystko budować. I traktując to, tak jak prymas Wyszyński właśnie, jako część czegoś naszej rzeczywistości, co powinno być brane pod uwagę jako oczywistość w świetle wiary.
Naszym Państwa gościem w rozmowach niedokończonych Quo Vadis Polska Młodzieży, redaktor Grzegorz Górny. Za chwileczkę wracamy do naszej debaty. 22.40, rozmowy niedokończone, Quo Vadis Polska Młodzieży. Naszym Państwa gościem redaktor Grzegorz Górny. Prosimy, halo, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Janusz z Podkarpacia. Nie ukrywam, że jestem lekarzem, może to tak jakoś ustawi kontekst mojej wypowiedzi. Ja powiem tak, powiem, że to, co się stało, jest między innymi wynikiem tego, że zmiana świadomości społecznej, czyli umiejętnie prowadzona edukacja, to, co się udało z aborcją ze wskazań społecznych, niestety nie dokonała się taka, tej edukacji nie było i akt prawny wyprzedził zmiany w świadomości społecznej. Jest to konkretna wiedza. Ja myślę, że poza imperatywami moralnymi, religijnymi, humanistycznymi, poza prawną wiedzą, bo to są sprawy zupełnie konkretne, rozstrzygające, istnieją też konkrety medyczne. Zmiana w opiece perinatalnej, która się dokonała w sposób rewolucyjny, natomiast w ilości aborcji eugenicznej stała się rzecz odwrotna. Od kilkudziesięciu setki aborcji, które dokonywano po zmianie ustawy, mamy dzisiaj ponad 1000 aborcji eugenicznych. I to też jest niezwykła tajemnica, bowiem konkretne jednostki chorobowe, między innymi zespół Downa, rozszerzano to listę rozporządzeniem Ministerstwa Zdrowia. Ale jest to sprawa do dyskusji. Natomiast mówię tu o konkretnej wiedzy, której nie ma i której nie mają pewnie ci księża, którzy podpisali listy zwykłych księży. Że wady serca dawniej, już część była letalna, są wszystkie operowane w tej chwili. Nie ma wady letalnej serca. Wszystkie podlegają. Że rdzeniowy zanik mięśni, podstawowa przyczyna śmierci u niemowląt, w tej chwili jest lecona przyczynowo i zrefundowano to leczenie. Że zespół Turnera, który jest na tejże liście, to jest dziewczynka niskorosła, która leczona dzisiaj hormonem wzrostu, ma normalny wzrost i ma normalny intelekt. I tak dalej, i tak dalej. I tej wiedzy nie ma, proszę Państwa, nie ma po prostu. I myślę, że to, nie mówię już o interwencjach wewnątrzłonowych, operacji przepukliny rdzeniowej, o osobach, które mają tą przepuklinę rdzeniową, mają uszkodzenie, mają paraliż, a są normalnie rozwinięte, kończą studia i żyją pełnią życia jako tako. Ta wiedza nie doszła do ogółu społeczeństwa. Co gorsze, ja myślę, że nie doszła nie tylko do tej, nie weszła do bańki medialnej i młodzieży, ale nie weszła do normalnego człowieka w średnim wieku, wierzącego katolika, również i księży, ponieważ była zawsze traktowana marginalnie, to był temat taki trudny, wstydliwy, prawda, jako taki i poza Krakowskim Stowarzyszeniem Obrońców Życia i naszym dziennikiem, to praktycznie nawet media katolickie uważają, że traktowały to marginalnie, że radio i telewizja publiczna przez te dwa lata właśnie nie zrobiła nic, aby nieść tą wiedzę normalną, taką konkretną wiedzę, bo do ludzi przemawia konkret jako taki. Również i przede wszystkim konkret medyczny jako taki. I to się nie dokonało. Dwa lata mamy stracone. Stąd też trzeba wiedzieć, 1000 dzieci, są też konkretne liczby, z tego 1000 dzieci, 200 dzieci to są te wady letalne, które są jak gdyby są jakby utożsamiane z aborcją eugeniczną, a że około połowa dzieci to dzieci z zespołem Downa, z lekkim niedorozwojem umysłowym, z wadami, które ulegają korekcji. To są konkretne fakty, które powinny dotrzeć jako takie. I ja myślę, tak samo chociażby z tymi wadami letalnymi, z 1000 dzieci, które były zabijane z powodów eugenicznych, 200, około 200, tak szacunkowo, to są takie stricte klasyczne wady letalne. Ale że też istnieje możliwość znakomitego leczenia objawowego, żeby te dzieci były w dobrostanie, umierały w dobrostanie, żeby nie cierpiały, że są z hospicja perinatalne z wielkimi tradycjami, że są metody medyczne, pominąwszy sprawy psychologiczne, sprawy inne, to jest to konkretna wiedza medyczna. Otóż ja na koniec może, bo może za długa ta moja wypowiedź, przytoczę, szukając w internecie, znalazłem właśnie w wypowiedzi dziennikarza, takiego pro-choice, proszę, tytuł pracy naukowej doktora habilitowanego Tomasza Dangiela z warszawskiego hospicjum dla dzieci, z wielkimi tradycjami, z wielką wiedzą. I ono brzmi, pozostawiam bez komentarza, wady letalne u płodów i noworodków, opieka paliatywna jako alternatywa wobec eugenicznej aborcji, eugenicznego dzieciobójstwa i uporczywej terapii. Jeśli wiedzę o wadach letalnych kształtuje patolog z Gdańska, który wrzuca obrazki ciężkich wad somatycznych, nie mając żadnych etycznych hamulców, żeby to robić, to mamy taki efekt, jaki mamy. Dziękuję, pozdrawiam, szczęść Boże.
Dziękujemy bardzo. Prosimy, redaktor Grzegorz Górny.
Ja się dwoma rękoma podpisuję pod tym, co przed chwilą pan doktor powiedział, bo rzeczywiście tego typu zmiany powinny być poprzedzone pewną kampanią społeczną. Ja pamiętam, że kiedy w 1993 roku w styczniu przegłosowywano tą ustawę o ochronie życia nienarodzonych, to jednak wcześniej przez 3, a nawet 4 lata przez kraj przetoczyła się bardzo burzliwa debata na temat aborcji. Przedstawiano wtedy wiele argumentów merytorycznych i rzeczywiście rosła świadomość, czym to jest. A zauważmy, że jeżeli chodzi o likwidację przesłanki eugenicznej w sprawie aborcji, to po raz pierwszy ten projekt obywatelski wpłynął do Sejmu no już kilka lat temu. Jakoś nie widać było rzeczywiście, żeby temu projektowi prawnemu towarzyszyła wielka akcja uświadamiająca dotycząca tego, o czym pan doktor przed chwilą mówił. I część z tych rzeczy, to ja słyszałem, ale o części rzeczy się po raz pierwszy dowiedziałem. A jeżeli ja o tym nie wiedziałem, który siedzę w tych sprawach dosyć głęboko, to przypuszczam, że przeciętny katolik w Polsce też o tym nie miał pojęcia. Ale jest pytanie, skąd się miał o tym dowiedzieć, jeżeli jest to wiedza obecna tylko w specjalistycznych czasopismach lekarskich, medycznych, a nie stała się ona przedmiotem czy obiektem pewnych kampanii społecznych, medialnych, uświadamiających społeczeństwo. Więc myślę, że rzeczywiście było tu pewne zaniedbanie, że za tymi inicjatywami ustawodawczymi, które zaczęły się już kilka lat temu, za tym zbieraniem podpisów, których udało się rzeczywiście zebrać niemal milion, no nie szła wystarczająca akcja uświadamiająca, bo nie dokonała się ta przemiana mentalności w tej kwestii. Tutaj rzeczywiście bardzo cenna uwaga pana doktora i myślę, że to są zaniedbania, które trzeba koniecznie nadrobić.
Redaktor Grzegorz Górny, naszym Państwa gościem. Prosimy, Radio Maryja. Halo.
Halo?
Prosimy.
Tak, a pozdrawiam.
Pozdrawiamy gorąco, serdecznie.
Tego i wszystkich tam gości w studio. Właśnie chciałam podziękować temu panu, który dzwonił na temat wyborów w Stanach. I właśnie dziękuję jemu i tak samo chciałam podziękować temu, ja myślę, biskupowi wczoraj na apelu o Jasnogórskim, słyszałam, jak właśnie się wypowiedział. I ja myślę, że jeden problem to jest, że ludzie mają za dobrze i Boga nie znają, albo tak sobie myślą, że właśnie ten to po prostu im pozwala na takie po prostu łajdactwo, to jest lepsze i tego. Ja jestem po prostu zdołowana i ja myślę, że po prostu i też chcę powiedzieć, że się cieszę, bo wiem, że jest dużo młodzieży, którzy się właśnie skupiają w różnych zgromadzeniach tam z księdzem, na przykład poznałam, ja myślę, to bajkologia, czy tam w ogóle, to po prostu no, dziękuję tym księdzom i tym młodzieży właśnie, że się skupiają na takich różnych zgromadzeniach i właśnie no, wiedzą o Bogu, ale dużo ludzi właśnie myślą, że Bóg nie istnieje i po prostu ja myślę, że Trump nie, po prostu nie los, ale Ameryka los. I po prostu no, mnie to po prostu bardzo boli, bo ludzie wczoraj się wypowiadali, o, już od dzisiaj będzie lepszym być rodzicem, no, bo ja nie wiem, to tak go uwielbiają jak więcej jak Pana Boga, jakby on szybciej działał jak Pan Bóg. Jeszcze nic nie zrobił i przez tyle lat był w polityce, ale wczoraj go głosili, no to och Boże, jakie wielkie ubawy, jakie tam tego. Ja mówię, ciekawe jak tak Pan Jezus tam przychodzi, czy oni by się tak cieszyli. Tylko takim człowiekiem, co udaje, że jest katolikiem, tylko z nazwy, co po prostu pozwala na zabijanie dzieci. On mówi, że on zjednoczy Amerykę. On dalej rozwali tą Amerykę.
Kto do nas telefonuje?
Ale... Proszę?
Kto telefonuje do nas? Jak pani ma na imię?
Przepraszam, bo jestem...
Dziękujemy cała... pani Wiesławo. Czy pan redaktor jakieś słowo?
No tutaj pani mówiła, że jest trochę zdołowana tym, co się dzieje, ale takie słowo pocieszenia, że proszę nie tracić nadziei, bo chrześcijanin powinien być ożywiany tą nadzieją nadprzyrodzoną, że jednak ta wojna została wygrana, dlatego że Chrystus zwyciężył piekło, śmierć i szatana, dokonał tego zbawienia ludzkości. No tylko jest pytanie, czy my odpowiemy na to jego zaproszenie tak, czy nie, więc myślę, że tutaj absolutnie nie ma co wpadać w jakieś zdołowanie, tylko wziąć udział w tych, tak jak pisze święty Paweł w liście do, w drugim liście do Tymoteusza, żeby wziąć udział w tych trudach i przeciwnościach jako dzielny żołnierz Chrystusa Jezusa.
Dziękujemy bardzo. Kolejny telefon prosimy. Radio Maryja, halo.
Boże.
Szczęść Boże.
Ja się mam na imię Janina i dzwonię z Warszawy i chciałam powiedzieć, że jestem wierną słuchaczką, wspomagającą Radio Maryja. I uwielbiam wszystkich ojców, łącznie z tym dyrektorem. I często zapraszany jest do audycji wtorkowej psycholog ze Szczecina. Będę mówiła tylko, że jego nazwisko jest na G. I ja szukając jego jakichś tam psychologicznych spraw, usłyszałam to, co on mówi o sytuacji, jaka jest na ulicy Polskiej właśnie z młodzieżą i z tymi historiami. Jestem ciekawa, czy pan redaktor Górny natknął się na tą wypowiedź, bo on mi tak zabełtał w głowie, ten człowiek, że ja bym go więcej już do Radia Maryja nie zaprosiła, ale być może, że nie mam racji, bo jest niezwykłą, kształconą kobietą. On po prostu mówił, że ci ludzie, którzy są na ulicy, to są nasi przyjaciele, bo tam jest też jego synowa niewierząca i my nie możemy się oburzać, bo wcale nas nie jest najwięcej, więcej jest tamtych. Mniej więcej w tym tonie była ta wypowiedź. A jest to diakon duchowny. Mhm. Więc no po prostu za dużo.
Dziękuję pani
Anino.
Spróbujemy tutaj z panem redaktorem odpowiedzieć na tę kwestię, którą pani porusza. Mówiąc krótko, jak traktować te osoby, które protestują? Kim dla nas są? No, są. Pan redaktor?
Ja myślę, że są na naszymi bliźnimi, którzy są bardzo często pogubieni, poranieni, zmanipulowani i myślę, że najlepszą pomocą dla nich to jest po pierwsze, żeby się rzeczywiście za nich modlić o nawrócenie, o oświecenie serca, oświecenie umysłu, a po drugie, żeby też próbować się do nich przebić z naszym przekazem, czyli
dyskutować, przekazywać argumenty, bo naszym celem tak naprawdę jest, aby oni też zostali zbawieni, aby osiągnęli niebo. I wiemy, że najpewniejszą drogą do tego jest przestrzeganie Bożych przykazań. I Kościół nam wyraźnie daje wskazania, jak to osiągnąć. Ale jeżeli oni postępują przeciwko, jeżeli na przykład opowiadają się przeciwko życiu, że są za pogwałceniem piątego przykazania dekalogu, nie zabijaj, no to naszym obowiązkiem jest ich z tej drogi zawrócić. Jeżeli nie argumentami, bo są oporni, no to właśnie poprzez modlitwę, a czasami też poprzez inne dzieła, na przykład takie jak posty, jak pewne umartwienia, i mamy świadectwa wielu świętych, w których przypadku przyjmowanie na siebie takich uciążliwości, trudności czy cierpień w intencji stawieniczej przynosiło rezultaty.
Dla nas, albo tak szerzej, tylko żeby ktoś nie pomyślał, że to jest relatywizacja. Za życia nie kanonizujemy, czyny naśladujemy, mądrości słuchamy. No i też za życia danego człowieka nie potępiamy go. Chociaż tak jak powiedział pan redaktor i tak jak często przypominamy, ktoś jest dla nas potężnym zadaniem, żeby pierwszy pouczyć, uświadomić i wykazać mu błąd. Zwłaszcza mówimy o czynach, żeby czynów nie naśladować i nazwać po imieniu, że to, co robisz, jest złe, ale jesteś mi bliźnim, jesteś mi tym, który jest mi zadany, byśmy wspólnie osiągnęli życie wieczne, czyli świętość. I tutaj te formy już, czy dialogu, czy modlitwy, czy postu, wyrzeczenia, to nasze środki, które pozostawił nam Pan Bóg na drodze własnego i innych zbawienia. Prosimy, Radio Maryja. Halo? Prosimy, Radio Maryja.
On niech będzie pochwalony Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Witam serdecznie ojca Benedykta Henek się kłania i również pana redaktora bardzo gorąco pozdrawiam. I tak przysłuchując się panu doktorowi, który nam przypomniał z punktu widzenia medycznego, co rzeczywiście dzisiejsza służba zdrowia może pomóc nienarodzonemu człowiekowi, no to właśnie technika, właśnie lekarz, właśnie wiedza, ona powinna pomagać w tym, aby rzeczywiście tego młodego człowieka, tego nienarodzonego, do najsłabszego dzisiaj ratować, a nie tylko skazywać go na śmierć. Nieraz dyskutujemy, tak powiem, na poziomie szkoły, rzeczywiście o tych sprawach, nie ukrywam, że sprawa z młodzieżą tutaj jest bardzo ważna i jest bardzo ważna rozmowa. I teraz ważne argumenty są, i jak to jest tutaj, że oto wykonuje się, że tak dokonuje się czynu na osobie, która jest niewinna. Na osobie, która no jest już człowiekiem, bo przecież no, z człowieka się poczęła. I nie jest to ani kalką ojca, ani kalką mamy, tylko jest to człowiek, który ma kod genetyczny inny zupełnie od mamy i taty. Nawet w przypadku, jeżeli jest gwałt. No to gdy tak dyskutowaliśmy o tym z młodzieżą w szkole, to okazało się, że młodzież zaczyna rozumieć, że przecież dziecko nie zostało niczemu winne. To jak można wykonywać na nim wyrok śmierci? Jak można pozbawiać go życia? I teraz te argumenty medyczne są bardzo cenne, bo no przecież i wielu w życiu publicznym popełnia te błędy, że to jakieś nieuleczalne choroby no tutaj pozwalają na wyrok śmierci. No a autentycznie coś na temat wiem, bo gdyby rzeczywiście nie do tego doszło, to praktycznie ileś tam lat służby właśnie takiej osobie, która potrzebowała pomocy ze strony rodziców, bo sama nie mogła normalnie funkcjonować. I państwo specjalnie nie pomagało też w tym, a jednak można było doświadczać tego szczęścia, służąc chorej osobie. Ja osobiście z żoną, z moją rodziną doświadczaliśmy tego. Więc absolutnie, gdy przychodzi na rozmowę z takimi osobami, które uważają, że chory człowiek nie ma prawa do bycia, do życia, to jest to nie do przyjęcia w normalnie cywilizowanym kraju. Tylko rzeczywiście widać z tego, że nie ma tej świadomości. Tutaj trzeba by zebrać te wszystkie siły, tu apel na pewno byłby i do ministra edukacji i nauki, żeby na terenie szkoły pojawiała się ta konkretna wiedza wobec młodzieży, właśnie między innymi taka, o której tutaj mówi pan doktor, że rzeczywiście jest coś pięknego, że nie wolno, jak to mówił w homilii ksiądz biskup Lec, przypominając słowa księdza profesora Sedlaka, że wśród zwierząt nie ma czegoś takiego, że oto matka wyrywa z potomstwo ze swojego łona. Natomiast próbuje się wśród ludzi właśnie tego dokonać. Czyli w tym miejscu my jakby stawiamy się wtedy gorzej od zwierząt. Bo w samej naturze przecież nie można dokonywać przerwania życia. Przerwana życia w łonie mamy. To nie jest część kobiety, jak to tłumaczy się, czy kobieta ma prawo. No przecież to nie jest taka część jak ręka, noga i tak dalej. Więc tutaj jest bardzo wiele w edukacji do zrobienia i dziękuję, że Radio Maria ten temat podejmuje w tej chwili. Także bardzo panu redaktorowi też za to dziękuję. Proszę jakieś słowo właśnie w edukacji, czyli na terenie szkoły, co można tutaj byłoby jeszcze zrobić. Dziękuję bardzo, pozdrawiam. Szczęść
Dziękujemy. Boże. Prosimy, redaktor Grzegorz Górny.
Ja myślę, że to jest wielkie pole do popisów w szkole, dlatego że jeżeli weźmiemy pod uwagę, że od zerówki do matury przeciętny uczeń ma około 1000 godzin katechezy, to można się zapytać, ile spośród tych 1000 jest poświęconych na te sprawy, te problemy, które sprawiają, że młodzież przeżywa kryzys wiary, że odchodzi od kościoła, że traci zaufanie do Pana Boga. I ja widzę, że można poświęcić wiele, wiele godzin o tym, żeby po raz 10 czy 20 mówić historię Abrahama czy Józefa Cieśli, a nie poruszyć ani na jednej lekcji zajęcia o gender, o aborcji, o in vitro, o antykoncepcji. A to są właśnie te sprawy, z powodu których dzisiaj wiele osób odwraca się od Kościoła. I myślę, że być może należałoby przeprowadzić takie szeroko zakrojone badania socjologiczne, taką ankietę wśród młodzieży i wyodrębnić kilkadziesiąt najważniejszych problemów, jakie ma młodzież z Kościołem. I to będą problemy najróżniejsze, od jakichś historycznych, typu, nie wiem, inkwizycja, poprzez bioetyczne, czyli aborcja, moralne, antykoncepcja czy homoseksualizm, poprzez dogmatyczne, bo też takie pytania sobie młodzież zadaje, na przykład jak pogodzić istnienie zła z miłością Boga. W każdym razie, żeby zrobić taką mapę takich najistotniejszych tych problemów i opracować na nie odpowiedzi w sposób bardzo rzetelny, merytoryczny, a zarazem popracować nad formą, żeby przekazać je w sposób komunikatywny, przekonujący, właśnie dostosowany do wrażliwości dzisiejszego młodego człowieka. Przy czym, żeby ta odpowiedź była też jakby wielostopniowa, że czym innym jest odpowiedź na 5-10 minut, a czym innym jest odpowiedź już na ileś godzin, jeżeli taki człowiek zechce pogłębić swoją wiedzę na ten temat. Czyli chodzi o to, żeby dokonać realnego rozpoznania problemów młodych ludzi z Kościołem. Żebyśmy tych naszych różnych odpowiedzi nie budowali na jakichś naszych wyobrażeniach, iluzjach, ale po prostu na realnych faktach. Żeby stwierdzić na przykład, ile osób z tego a tego powodu odrzuca nauczanie Kościoła, jak to procentowo wygląda. I gdyby w ten sposób podejść do katechezy, do tej edukacji, formacji religijnej, czyli od strony rzeczywistych problemów, a nie od strony tego, jak my sobie wyobrażamy, jak będziemy teraz edukować, to myślę, że mamy większe szanse, żeby dotrzeć z odpowiedzią właśnie w te najbardziej bolące miejsca.
Redaktor Grzegorz Górny, naszym Państwa gościem. Prosimy, Radio Maryja, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mówi Teresa z Krakowa. Bardzo dziękuję za ten głos pana redaktora, bo akurat nawiążę do niego, ponieważ ja się zajmuję wychowaniem prorodzinnym. Jestem redaktorem i współautorem podręczników do wychowania się w rodzinie i tworzę programy nauczania. Robimy też filmy na ten temat. I od 98 roku pracuję już około 30 lat, że tak powiem, na tym polu. I tutaj tak, po pierwsze to my w podstawach programowych mamy obronę życia od poczęcia do naturalnej śmierci i już w czwartej klasie wprowadzamy właśnie to, że dziecko jest od samego momentu, to wiadomo. Potem w siódmej klasie to jest ponawiane i później jeszcze w pierwszej klasie i drugiej LO. Problem tylko jest jaki? Taki, że coraz mniej rodziców decyduje się na posyłanie na te zajęcia dzieci, tak jak na katechezę wypisują, ponieważ nie jest to przedmiot obligatoryjny no, z wiadomych względów, bo rodzice mają prawo wyboru i niewielu rodziców ma świadomość, że ten przedmiot może ich wspierać i jakby budować świadomość dzieci. Natomiast tutaj jest jakby wina po stronie szkoły, miejmy nadzieję, właśnie będziemy, już nawiązaliśmy kontakt z nowym panem ministrem i próbujemy w tej chwili jakby tę świadomość dyrektorów pogłębić, ponieważ dyrektorzy bardzo często jakby kładą na rozwój umysłowy, na to, żeby świetnie szkoła wypadła w rankingach, natomiast sprawy wychowawcze leżą. I tutaj nie dbają o to, żeby ten przedmiot rzeczywiście był realnie przedstawiony, bo tak, mają obowiązek wskazać na początku roku szkolnego, że ten przedmiot istnieje i jaka jest jego rola, jaka tematyka i tak dalej. Niestety to jest zaniedbane, z rodzicami spotkań nie ma. Najwyżej daje się karteczki, karteczki na nie. Dyrektor przygotowuje 600 karteczek, załóżmy, dla każdego rodzica i każdy rodzic ma napisać, czy chce, czy nie chce, a przy tym jeszcze nie, jeśli jest dezaprobata wyraźna, a taka często jest, to dyrektor jest usprawiedliwiony, przedmiotu nie ma. I niestety to jest wielkie zaniedbanie z danych, ze statystyki oświatowej wynika, że w szkołach podstawowych około 70% ten przedmiot jest, w tych 70% jest realizowany, natomiast w szkołach średnich już 30%, a w liceach zaledwie 15%. Czyli młody człowiek, właśnie ci, co wychodzą na ulicę, oni w ogóle nawet nie mają świadomości, albo nie chcą mieć tej świadomości, prawda, albo to wygodniej. I tu jest ogromne zaniedbanie ze strony szkoły i tu się zgadzam z panem redaktorem, że gdyby było współgranie z katechezą. Pamiętam, jak jeden uczeń przychodzi i a propos czystości przedmałżeńskiej, no wie pani co, szóste przykazanie, no to też ten ksiądz opowiada, dobrze, to zrobimy lekcję, nawet dwie na ten temat. I po takim zajęciach warsztatowych uczeń przychodzi i mówi do mnie, wie pani co, wyszło na to samo, co ksiądz powiedział. Więc jeśli będzie współgranie nauczyciela WDŻ-u i księdza, ale księża i katecheci powinni być doszkoleni. Swego czasu były takie tu akcje w Kurii Krakowskiej i ja trochę zajęć miałam, trochę warsztatów dla katechetów, no ale to były, przepraszam, masowski dla 200-300 księży. To nie wychodzi. To muszą być małe grupy doszkalające, właśnie aktualizujące wiedzę, ośmielające, żeby te zagadnienia właśnie to, co przed chwilą pan redaktor powiedział, byłaby to znakomita sprawa. Prawda? Nie same slogany, nie powierzchownie, naskórkowo, tylko drążyć temat, podać właśnie te... Także bardzo dziękuję za głos pana doktora. To jest bardzo cenny głos. Myślę, że inżynier Zięba, bo ja jestem właśnie jakby spod skrzydełek inżyniera Zięby tutaj w Krakowie, jego wychowanicą i współpracownikiem. I on by zaraz wykorzystał właśnie tę wiedzę, bo to trzeba absolutnie w tej chwili, to zaniedbanie, o którym była mowa, no już nie będę się powtarzać, ale w każdym razie szkolenie katechetów, księży, żebyśmy tę młodzież odzyskali, żebyśmy jej nie tracili po prostu. Plus szkoła, która jeśli by wypełniła tę rolę wychowawczą, jaka jest jej dana i w prawie oświatowym, i w podstawach programowych, tylko po prostu jest grzech zaniedbania też, tak jak mówię, ze strony wychowawców, dyrektorów, to myślę, że jest sprawa do uratowania i jak to mawiał świętej pamięci inżynier, walka za nami, walka przed nami, nie damy się. To tyle. Szczęść
Boże. Dziękujemy bardzo. Prosimy, redaktor Grzegorz Górny.
No cóż to powiedzieć, całkowicie się zgadzam z panią. Zresztą pani właściwie tak dopowiedziała do tego, co ja tutaj mówiłem. Oprócz katechezy to jeszcze właśnie o tym przedmiocie wychowania do życia w rodzinie. Więc rzeczywiście jest za mała świadomość, za mała wiedza. I teraz jest też pytanie, jak dotrzeć poza tym do tej młodzieży, która nie chodzi ani na jedne, ani na drugie zajęcia, bo coraz więcej osób się wypisuje i z tych lekcji. I nie ma też kontaktu z Kościołem. A musimy też pamiętać, że od marca, kiedy nastąpił ten lockdown, wielu młodych straciło kontakt ze swoimi parafiami, z katechezami, z pielgrzymkami, duszpasterstwem. I tak jak rozmawiałem z wieloma księżmi, to oni mówią, że jednak od marca widzieli taką wielką wyrwę młodzieży w życiu Kościoła. To właśnie spowodowane jest pandemią. I myślę, że to też będzie kolejne wyzwanie, kolejny sprawdzian dla Kościoła, kiedy minie ta pandemia, żeby zobaczyć, ile osób zostanie w Kościele, a zwłaszcza młodych, bo ci starsi, którzy już od wielu lat chodzą do kościoła, to będą chodzić do kościoła, ale jest pytanie, czy ta młodzież, która została wytrącona z tego swojego rytmu, nagle się przekonała, że można nie chodzić do kościoła i właściwie nic się z tego powodu specjalnego nie dzieje. Jeszcze są przecież dystansy, usprawiedliwienia, więc skoro jest to taki stan, na który istnieje pewne przyzwolenie, no to dlaczego tego nie kontynuować? I myślę, że to będzie bardzo też taki poważny test dla Kościoła, jak zobaczymy, czy nastąpił odpływ po pandemii, kiedy życie wróci do normalności.
Kolejny telefon, prosimy. Radio Maryja, halo.
Tak.
Jesteśmy na antenie, prosimy bardzo.
Się połączyłam, tak?
Tak, tak,
połączyłam się. Tak,
kościoła, jak zobaczymy, czy nastąpił odpływ po pandemii, kiedy życie wróci do normalności.
Jesteśmy na antenie, prosimy.
Prosimy, Radio Maryja, halo.
Tak, szczęść Boże, Jadwiga z Norwegii.
Prosimy, Pani Jadwiga.
Właśnie akurat też oglądam tu w wiadomościach na norweskiej telewizji, pokazywane były protesty. Ja właśnie to bardzo przeżywam wszystko, bo ja po prostu no właśnie przeżyłam osobiście takie, tą właśnie tą rzeczywistość niestety tego grzechu. I tak mogę powiedzieć, co mnie do tego doprowadziło, jaka krytyczna sytuacja. Dlatego patrząc na te kobiety, w pewnym sensie je rozumiem, które tak protestują, bo po prostu no właśnie więc nie ma tego przygotowania. Nie ma tego przygotowania, którego ja wiem, nie brakowało, a byłam w takiej krytycznej sytuacji, żeby 3 rodziny razem mieszkały. Ten mąż jak wyszedł, to był nie, już teraz nie jest mężem, bo mam stwierdzoną nieważność. Więc ten partner, jak wyszedł na przykład po zakupy, to zginął na 3 dni. I 3 rodziny mieszkały właśnie i ja po prostu ciążę znosiłam tragicznie, bo wciąż wymiotowałam, także ja w ogóle nie byłam zdolna do myślenia. Ja byłam w takim letargu. Dlatego po prostu ja mówię od takiej strony właśnie, co trzeba zrobić, że koniecznie powinien być utworzony jakiś taki telefon, no jakaś instytucja alarmowa w takiej beznadziejnej sytuacji takiej kobiety, bo to naprawdę ja wiem, co ja teraz przeżywam. To jest straszne, co ja teraz przeżywam wciąż. Myśląc o tym. No ale cały czas starałam się odnaleźć, jak to, miałam dużo pytań do Pana Boga, jak to jest z tym poczęciem i po prostu znalazłam odpowiedź. Wpadłem do ręki ta właśnie zeznania Glorii Polo. Ona się nazywa tak Gloria Polo, która była w Polsce. I właśnie i to mnie tak po prostu nie rozjaśniło mi to wszystkie moje wątpliwości. I tu nawet jak rozmawiam w Norwegii właśnie ze znajomymi katolikami, którzy właśnie jeszcze myślą o tym właśnie, że lepsza jest aborcja, bo to powiedzmy, jakby to dziecko nie można mu zapewnić tam, prawda, czy jakaś patologia, to lepiej. Więc dopiero jak właśnie przytoczyłam ten cytat właśnie z pani Glorii Polo, która ma ten przekaz od Pana Jezusa, że właśnie w tym momencie, kiedy to właśnie ona pisze, podaje ten, że kiedy dochodzi do tego zapłodnienia, występuje iskra w łonie matki. Iskra, nawet mówi się o tym, że z Polski wyjdzie iskra, aż nie wiem, czy się kojarzy, ale następuje iskra, dochodzi do tego zapłodnienia i dusza już w tym momencie jest już dojrzała. Dusza jest dojrzała, uformowana.
Dziękujemy Pani Jadwigo gorąco serdecznie. Czy Pan redaktor słowo?
Tutaj jak Pani opowiadała tą historię trudnościami podczas ciąży, to przyszła mi do głowy taka myśl, że jeszcze jedna sprawa jakby została też zaniedbana, czyli w tych ostatnich tygodniach, czyli podnoszenie tego argumentu pewnej opieki nad kobietami, które zdecydują się urodzić chore dzieci, nad tymi dziećmi. Bo myślę, że nieprzypadkowo ten wyrok zapadł w liturgiczne wspomnienie Jana Pawła II i myślę, że to by się wpisywało w tą wizję Polski solidarnej, tej Rzeczpospolitej Duchowej, o której mówił Jan Paweł II, żeby okazywać solidarność tym matkom, rodzinom, tym dzieciom i żeby państwo, skoro takie ustawodawstwo przyjmuje, to już żeby wzięło w większym stopniu na siebie odpowiedzialność za to, aby to życie później podtrzymywać, pielęgnować, pomagać. I jeżeli nawet to się dzieje, to w ogóle nie jest to nagłaśniane. To nie ma też takiej świadomości społecznej, że państwo jest w stanie wyjść naprzeciw
takim matkom, takim rodzinom, wyciągnąć do nich pomocną dłoń. Jakby tego w ogóle nie ma w przestrzeni publicznej, takiego komunikatu.
Dziękujemy. Kolejny telefon w naszych rozmowach. Przypomnijmy, redaktor Grzegorz Górny, naszym Państwa gościem. Halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze Ciebie witam.
Teraz i zawsze.
Ja chciałam do audycji.
Jesteśmy na antenie. Proszę wyłączyć radioodbiornik. Jeżeli nie, przedstawić się.
Barbara z Warszawy.
Prosimy, Pani Barbaro. Jesteśmy na antenie. Prosimy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze Ciebie witam.
Teraz i zawsze.
Kilka pytań, to znaczy jedno do pana redaktora. Czy na przykład pan redaktor nie uważa, że upadek autorytetu wynika wśród młodzieży, wynika z obecnie z trochę z lenistwa starszego pokolenia? Ponieważ no, dziadkowie mogą nauczyć się rozmawiać z wnukami, mogą nauczyć się naciskać odpowiednie klawisze w komputerze. To jest jedno pytanie. A drugie, tak patrząc na obecne protesty, to wydaje mi się, że nie mamy złej młodzieży, że ta młodzież jest jednak ideowa i czegoś szuka, tylko nie ma odpowiedniego przywództwa. Widać, że ta młodzież właśnie szuka autorytetu, szuka przywództwa, nie ma organizacji młodzieżowych, które by się tą młodzieżą zajęły. A trzecie pytanie, czy upadek autorytetów też nie wynika z tego, że w obecnych czasach dość łatwo można uzyskać środki, takie podstawowe środki utrzymania, bez jakichś szczególnych umiejętności. No i to powoduje, że młodzież no, nie szuka po prostu nauki u starszego pokolenia. Natomiast czwarte pytanie, to już tak pytanie do Radia Maria, czy może Radio Maria mogłoby zorganizować taki kurs dla dziadków pod tytułem Jak przekazywać wiarę wnukom?
No, dziękujemy.
Dziękuję.
Prosimy, pan redaktor.
Więc jeżeli chodzi o pierwsze pytanie, to pani pytała, czy taka postawa pewnej abdykacji z funkcji wychowawczych rodziców nie wynika tylko z ich lenistwa. Ja myślę, że można powiedzieć, że to jest kombinacja wielu różnych czynników, na przykład zapracowania. Bo dzisiaj widzimy, że ludzie pracują więcej niż w czasach komunistycznych, że żeby rzeczywiście utrzymać rodzinę, pracuje się o wiele więcej, dłużej, ciężej i czasami po prostu się okazuje, że nie ma czasu, nie ma siły. Jest też zjawisko pracoholizmu coraz częstsze. Poza tym jest też brak świadomości, brak pewnej wyobraźni. Więc tutaj takich czynników można wskazać o wiele, wiele więcej niż tylko lenistwo, o którym pani mówi. Jeżeli chodzi o to, co pani mówiła o tej ideowości młodzieży, to rzeczywiście można powiedzieć, że każde młode pokolenie jest ideowe, jest nawet idealistyczne, a z drugiej strony jest zawsze nastawione buntowniczo wobec pokolenia swoich rodziców. I to z jednej strony jest dobre, ale z drugiej strony może być złe, bo w zależności, wszystko zależy od tego, w którą stronę ta buntowniczość i ten idealizm zostanie skierowany. I niestety bardzo często okazywało się, że podczas różnych rewolucji młodzież była wykorzystywana jako taran do przeprowadzania zmian, jako pewne mięso armatnie, które się wykorzystywało do przeprowadzania rewolucji. I dzisiaj też można powiedzieć, że mamy do czynienia z taką próbą pewnej rewolucji obyczajowej, która też jest bardzo tak umiejętnie kanalizowana z właśnie wykorzystaniem
młodego pokolenia. I tu rzeczywiście problem polega na tym, że mamy do czynienia z grupami, które są niezbyt liczne, ale dobrze zorganizowane, zdeterminowane, mają swoje plany, mają środki finansowe i one są w stanie skrzyknąć tą młodzież i skierować w określonym kierunku. No bo przecież to nie jest tak, że to się działo tak jakby samoczynnie, spontanicznie. Przecież ta młodzież otrzymywała SMS-y, gdzie się spotkać, jakie hasła wymalować. Ktoś inicjował rzucanie takich, a nie innych okrzyków. Ktoś wskazywał, żeby pójść w stronę tego czy tamtego kościoła. Więc widać, że rzeczywiście jest wśród młodzieży pewien idealizm i buntowniczość, ale one są w każdej młodej generacji. No tylko jest pytanie, czy ten taki naturalny potencjał, jaki jest w młodych rocznikach, zostanie czasem niewykorzystany właśnie w kierunku tych daleko idących zmian, można powiedzieć o takim charakterze czy ambicjach wręcz rewolucyjnych.
Pytanie też padło, czy Radio Maryja mogłoby przeprowadzić taki kurs. Myślę, że od dawna jesteśmy taką jedną wielką szkołą nie tylko nadających, ale współtworzących i wsłuchujemy się wiele pomysłów ewangelizacyjnych, apostolskich dzieł, które mogą pomóc i dorosłym, i dzieciom w przeżywaniu świadomym swojego życia i życia ukierunkowanego jeszcze na życie wieczne. W jaki sposób to zrobić? No, nawet z panem redaktorem na koniec pierwszej części też pan redaktor wiele takich pomysłów tu dał i propozycji, ale przede wszystkim bycia z drugim człowiekiem. Chociażby te zdania dzisiaj w dobrej szkole, takich praktyk, które są wychowawczymi dla dzieci i młodzieży, no to zaczynać jak najszybciej relacje z dzieckiem. Zanim ono przytuli pierwszego swojego smartfona, by przytulało babcię, dziadka swoich rodziców. I też często śmiejemy się, oglądamy różnego rodzaju tak zwane obrazki, memy, gdzie widzimy człowieka zatopionego w swoim smartfonie. Do korzystania ze smartfonu z reguły wykorzystujemy 2-3 palce, a mamy 10. I teraz jak powodować, jak zachwycić dziecko, człowieka też młodego, by czerpał satysfakcję nie tylko z bycia w sieci, ale również z bycia z dziadkiem, z babcią. To takie kiedyś pytanie zadane, ile nawet swojej mamie zadałem, że potrafiła robić na drutach tak wiele rzeczy, zrobiła nam samym, a czy wnuczki to samo potrafią, czy zaciekawiła ich tym, prawda, albo czy dziadek zaciekawił swoimi pasjami, które przecież nie przestały być fascynujące, gdy potrafimy coś zrobić, a nie tylko korzystać. Pan redaktor też używał takiego sformułowania, że teraz jesteśmy jednocześnie odbiorcami, nadawcami mediów, ale największą satysfakcję mamy, jeżeli coś tworzymy. No to taka krótka odpowiedź na pani pytanie, czy Radio Maryja mogłoby zrobić. Robimy to wszyscy razem i pani też może się tutaj w to włączyć. Panie redaktorze, dziękując, proszę o krótkie słowa podsumowania, pozdrowienia, za co dziękuję. Dziękuję za dyspozycyjność i bycie razem z nami w rozmowach niedokończonych mimo niedzieli, że poświęcił pan czas zarówno w tej części telewizyjnej, jak i w radiowej. Proszę o podsumowanie.
No tutaj się wiele pojawiło takich głosów autentycznego zatroskania, pewnego niepokoju. Jedna pani mówiła wręcz o zdołowaniu, ale dla mnie to, co się dzieje, to jest jakby pewnym tylko takim impulsem do tego, żeby jeszcze bardziej, jeszcze mocniej się angażować w życie Kościoła.
które jednak powinno być oparte przede wszystkim na stronie duchowej, modlitewnej, bo ja spotkałem też wiele takich przypadków, że młodzi ludzie wchodzili w tą działalność medialną, publiczną z taką nadzieją, że przerobią te media, a później te media przerabiały ich. To znaczy, że przede wszystkim trzeba dbać o ten fundament duchowy, o tą wewnętrzną formację i dopiero później wychodzić w świat z tym przesłaniem. Więc ja myślę, że jeżeli mamy rzeczywiście jakoś sobie poradzić z tymi problemami, o których tutaj mówiliśmy, to że trzeba je budować na tym fundamencie duchowym. Trzeba dbać o swoją formację zarówno duchową, jak i intelektualną i potem na bazie tego wychodzić odważnie w świat.
Jeszcze raz dziękuję, panie redaktorze. Do kogo pozdrowienia?
No, chciałbym pozdrowić wszystkich znajomych księży w tej chwili, którzy chorują na koronawirusa, czyli ojca Zbyszka, ojca Bruno, księdza Francesco i księdza Antonio. To tacy właśnie czterej znajomi moi kapłani, którzy w tej chwili się zmagają z koronawirusem i chciałbym im życzyć, żeby dzięki Bogu wrócili do zdrowia.
Jeszcze raz gorąco dziękuję, pozdrawiamy też wszystkich odbiorców naszego programu. Naszym Państwa gościem redaktor Grzegorz Górny, zarówno część telewizyjna, jak i część radiowa dostępna na naszych portalach internetowych, portalu www.radiomaria.pl i tv-trwam.pl.